po tych naszych mrozach, z tęsknoty za ciepłem, za słońcem, wybieramy kierunek, który właśnie tak nam się kojarzy, Bałkany. W uchu na świat Kamil Skolimowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
Jak to się stało, że te Bałkany naszkicowały się gdzieś w perspektywie Twoich wyjazdów i Twoich podróży?
Bałkany narysowały się w ten sposób, że zdecydowałem się zrealizować marzenie z czasów liceum, gdzie mocno na temat bałkański chorowałem. Zainspirowany jeszcze filmem Bandyta, tutaj pewnie część osób kojarzy taki film Macieja Dejczera, gdzie ścieżka dźwiękowa wyprzedziła sławą sam obraz. No i mocno się osłuchałem tej muzyki w liceum i stwierdziłem, że no dobrze by było zajrzeć, zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak te plenery z filmu się prezentują, pozwiedzać tych kilka krajów. I co? Skleciłem małą brygadę czteroosobową.
To była podróż samochodem?
Tak. Mieliśmy do dyspozycji piękną maszynę. Kierowca ochoczo zareagował na sam pomysł wyjazdu na Bałkany właśnie. To nie był jego pierwszy raz, on już kiedyś miał styczność z tymi terenami, także służył nam troszeczkę jako przewodnik. No i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego po prostu taki rasowy road trip, żeby było jak trzeba. Lato, pędząca fura, no i cztery uśmiechy w środku.
Jak się przygotować do takiej wyprawy? Jak finansowo też się mierzyć z taką wyprawą?
Tego typu podróże mają to do siebie, że wychodzą stosunkowo tanio. Jeśli jest, powiedzmy, kierowca dysponujący samochodem, nie boi się o to auto i powiedzmy, jest gotowy zaryzykować niełatwe tereny, na które samochód będzie się zapuszczał, no to spokojnie może się dogadać co do podziału kosztów, benzyna czy tam gaz. Także kosztowo to naprawdę nie wyszło dużo. Wiedzieliśmy przede wszystkim, że tak organizacyjnie jeszcze nie możemy przeciążać tego auta, bo to jest auto z duszą, ale też ze swoimi tam różnymi kaprysami. Więc oczywistym było, że nie będzie można przeładowywać tej naszej strzały. Także co, jakieś ograniczone fatałaszki pod kątem letnim, sakiewki z suchego prowiantu, menażki, zapas kawy, czajniki, nie czajniki, jakieś butle gazowe, takie podstawowe rzeczy, żeby nie uzależniać się od restauracji czy zbyt częstych wizyt w knajpach. Taka strona formalnościowa to jakieś ubezpieczenie plus karta EKUS, która też bardzo dobrze to nasze podstawowe ubezpieczenie dopełniała. No i co? Twarda waluta też, trochę dolarów, euro, żeby tam potem móc na te wszystkie dinary bezproblemowo to wymieniać. Z bankomatami tam było krucho, z tego co kojarzę, ale z odnalezieniem kantoru nie mieliśmy większego problemu, także można było sobie pieniądze wymienić praktycznie w każdym momencie.
Jakiś zapas jedzenia z Polski zabieraliście ze sobą?
Trochę warzyw, konserwy, nie konserwy, figi, daktyle, jakieś orzechy do pochrupania. Coś, żeby można było w każdej chwili po to sięgnąć, ale też, żeby nie robić z tego naszego auta jakby mobilnej kuchni, bo to też nie o to chodziło. Typowe jedzenie biwakowe, sycące. Resztę kupowaliśmy na bieżąco.
Jak wyznaczyliście trasę?
Mieliśmy ambitny plan, żeby zwiedzić 6 albo 7 krajów nawet z terenów byłej Jugosławii, ale no jak to zwykle bywa, rzeczywistość zweryfikowała nasze plany i trzeba było iść na żywioł, co było tak naprawdę dużo ciekawsze niż trzymanie się sztywno jakiejś tam swojej wizji. Ruszyliśmy z Warszawy we trójkę, po drodze na Śląsku odebraliśmy czwartego towarzysza, potem przez Czechy, przez słoneczną Słowację, po drodze Węgry. Tam pamiętam w Budapeszcie złapała nas ogromna burza. Odtańczyliśmy rytualny taniec deszczu. Skakaliśmy po kałużach jak dzieciaki, które po raz pierwszy pojechały na kolonie. No i tak nastrojeni ruszyliśmy już z Węgier prosto w krainy spod znaku Bregowicza, rakii, potupajek i poszatkowanej historii.
Na początek Chorwacja.
Zaczęliśmy na bogato, Chorwacja. Uprzejmie ukłoniliśmy się stolicy, Zagrzebiowi i ruszyliśmy dalej już na wybrzeże. Mieliśmy na celowniku Trogir. No i to był dobry wybór, bo miejsce okazało się jak wyjęte z jakiejś baśni. Klimat kopulastych wież z zegarami, zatoczki wypełnione krabami, jakieś obmurowane wysokimi ścianami, stare miasto, które wyglądało tak jak dostojne podzamcze. Ciekawa przygoda na sam początek. Ale potem ruszyliśmy dalej wzdłuż linii Adriatyku w stronę Dubrownika. Zadziorny Dubrownik skradł nasze serca, tutaj byliśmy jednomyślni. Co nam tam się rzuciło w oczy? No przede wszystkim wspaniałe plenery, które swego czasu zachechmęciła Gra o Tron, prawda, na swoje potrzeby. No i ogólnie jak się tam już pojawiliśmy, to weszliśmy w rolę takich rozleniwionych, nasłonecznionych turystów, którzy odwiedzają dobre knajpy, sączą drinki na plażach, które wyglądały jak z serialu Żar Tropików. No i taki niespieszny był początek całej wyprawy. Po prostu chłonęliśmy słońce, lato, mordercze temperatury, no i rozkręcaliśmy się.
Czemu Zagrzeb tak tylko śladowo?
Na zasadzie, że chcieliśmy zobaczyć po prostu, jak wygląda pierwsza bałkańska stolica. Wiedzieliśmy, że nie będziemy podbijać tego miasta, że to nie chodzi o to, żeby od stolicy do stolicy przeprowadzić całą kolonizację Bałkanów, tylko po prostu tak dla zasady zajrzeć, zorientować się w temacie, coś tam może przekąsić, zerknąć na mapę i ruszać dalej. Także jeśli chodzi o jakieś takie miejskie okoliczności, to Trogir i Dubrownik w zupełności nam wystarczyły. Tym bardziej, że nawet w tym Dubrowniku to też nie było tak, że mocno się do tej miejskości przytulaliśmy, bo na przykład noclegi mieliśmy na półdzikim kempingu, prysznice polowe, jakieś wspólne noce pod gołym niebem, gdzieś pod Dubrownikiem. Takich miejsc tam jest mnóstwo tak naprawdę do wyboru, do koloru. No i rzeczywiście takie dubrownickie noce kempingowe to jest rzecz jedyna w swoim rodzaju. Aczkolwiek jak miałbym tak zestawić ze sobą powiedzmy Trogir i Dubrownik, to bardziej chyba w stronę Trogiru bym się skłaniał, jako w stronę miejsca spokojniejszego, mniej zatłoczonego, a bardzo urokliwego.
Wyprawę po Bałkanach opisujesz na swoim blogu, Gdzie jest Skoli?
Tak jest, zapraszam serdecznie www.gdziejestskoli.wordpress.com. Tam można odnaleźć troszkę zdjęć, zapisane wspominki, także jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to wyglądało w wersji obfotografowanej, to zapraszam serdecznie na bloga.
Tam też dorzucasz dźwięki, które kojarzą ci się.
Cała nasza podróż była bogato udźwiękowiona, bo przyszykowaliśmy sobie całą playlistę, gdzie dorzucaliśmy. Na początku trzymaliśmy się tego sznytu bałkańskiego, żeby to były takie dźwięki właśnie z poznaku Brygowicza, ale potem nagle zaczęliśmy coraz bardziej dodawać różne takie dziwne przeboje dance lat 90. Czemu nie, jak się włączyło na taką pełną parę, taką muzykę i ruszało przed siebie, to dodawało to smaczku całej podróży.
Podróżujemy po Bałkanach samochodem. Przejechaliśmy przez Chorwację.
Ruszamy już w stronę Czarnogóry, konkretnie w stronę Kotoru. Na tamtą chwilę nie było dla mnie nic piękniejszego niż te widoki lazurowej wody po jednej stronie i skaliste ściany właśnie w okolicach czarnogórskiego Kotoru po drugiej. Ja bardzo lubię takie okoliczności przyrody, jestem mało skomplikowany pod tym kątem, także jeśli mam jakieś górzyste krajobrazy, to ja już czuję się w domu. Często i gęsto łapaliśmy pobocze, żeby na spokojnie wysiąść z auta i poobserwować, ponapawać się tą ogromną przestrzenią. No i co? Jeśli chodzi o Czarnogórę, to tutaj postanowiliśmy poromansować z lokalną kuchnią. Z reguły było tak, że żywiliśmy się na własną rękę od jakiegoś tam makaronu z warzywami, przez jajecznicę na marchewce, owsiankę z mieszanką studencką, a w Czarnogórze daliśmy się porwać w bałkańskiej kuchni i tam sobie zaserwowaliśmy grillowane ośmiorniczki, jakieś ryby, mięsiste szaszłyki, genialnie przyrządzone mule, które tam jadłem po raz pierwszy w życiu. No wszystko w towarzystwie oliwek, serów, jakiejś świeżej zieleniny, także no jedzenie prima sort.
Skoro podróżujemy po Bałkanach samochodem, mówiłeś przed chwilą o poboczach, przy których się zatrzymywaliście. Drogi na Bałkanach bezpieczne?
Bezpieczne, aczkolwiek trzeba się wbić w tempo i klimat jazdy tubylców, bo no, nie należą do najwolniejszych kierowców na świecie. Lubią też anonsować swoje przybycie głośnymi klaksonami. Trzeba było się w tym odnaleźć, aczkolwiek drogi jako takie Wojtek, nasz kierowca, nie narzekał.
Ale samochód spłatał wam figla.
Samochód spłatał nam figla właśnie w Czarnogórze. Czarnogóra dobrze nakarmiła, ale z naszym autem się nie dogadała. Czarnogórzanie pomogli nam to nasze auto niesforne przepchać z drogi do nadmorskiej Budwy, gdzie z pomocą tak w ogóle pospieszyła nam moja znajoma, na tamten czas mieszkająca w Czarnogórze, którą poznałem rok wcześniej przy okazji podróży do Gruzji. Agnieszka, pozdrawiam cię i jeszcze raz dziękuję. Aga poleciła nam mechanika, ugościła w hotelu robotniczym, poczęstowała szerokim uśmiechem, pomysłem na nocne zwiedzanie Budwy, ochoczo na to przystaliśmy oczywiście. Zaczęliśmy od kamienistej plaży wieczorową porą, potem spacer po takim pulsującym, nocno-klubowym życiem centrum Budwy. W międzyczasie trafiliśmy w ogóle na koncert, plenerowy koncert, gdzie usłyszeliśmy piękną pieśń zatytułowaną Elohi. My w Polsce znamy to jako Jeśli Bóg istnieje. Śpiewaliśmy razem z wokalistą, on tam w swoim oryginale, my wersję Kai Brygowicza. W międzyczasie powstał termin bałkańska rączka, czyli taki taneczny gest kończyną górną, zaobserwowany przez nas u tych wiecznie bawiących się tubylców. Także potem to ochoczo odtwarzaliśmy, kiedy tylko łapała nas głupawka, czyli praktycznie non-stop. Tak, także z tym samochodem była przygoda, ale no nie pozwoliliśmy, żeby to nadawało tempo naszej podróży. Po prostu stwierdziliśmy, że oddajemy auto w ręce mechaników, no bo przecież cztery kółka to nie jest jedyna opcja transportowa na Bałkanach. Także złapaliśmy prom na pobliską wyspę Sveti Nikola, popłynęliśmy sobie właśnie od Budwy na Sveti Nikola i tam spędziliśmy dzień spod znaku takich klasycznych słonecznych wakacji, czyli opalanie, skoki do wody, spacery wśród takich podejrzanie grecko wyglądających kamieniczek i tak nam się rysowała przygoda czarnogórska. Po kilku dniach, kilku zmianach trasy, negocjacjach nad rakiją z mechanikami, no ruszyliśmy w dalszą drogę. Jeśli dobrze pamiętam, to żona mechanika na granicy czarnogórsko-albańskiej poleciła nam obranie azymutu na Durmitor, czyli taki park narodowy na północy Czarnogóry. No to stwierdziliśmy, że pożegnamy się elegancko ze słoną wodą, uskuteczniliśmy ostatnią kąpiel w Adriatyku. Mieliśmy też, pamiętam, wtedy takie nocne rendezvous z lokalnymi dzikimi psami, które na pożegnanie chciały zalizać nas na śmierć. Wtedy spaliśmy nie w namiotach, stwierdziliśmy, że będziemy spali tak już centralnie pod gołym niebem. No i w nocy takie czworonożki do nas podeszły i stwierdziły, wszystkich lizać, nikogo nie oszczędzać. Od tamtej pory byliśmy głównie leśnymi ludkami, bo zarówno w okolicach tego Durmitoru, jak i później w Bośni oraz Serbii spaliśmy praktycznie już tylko w lasach lub na jakichś takich okołoleśnych polanach. Także tutaj jeszcze na moment przytulaliśmy Czarnogórę, już nie eksplorując bałkańskiego klubingu wieczorowo poru, tylko wylegiwując się na mastę samochodu pod rozgwieżdżonym niebem i słuchając Sigur Rós albo muzyki do Bandyty autorstwa Michała Lorenca. Także dźwięki, które bardzo mocno tam pasowały. I co? Czarnogórę pożegnaliśmy odwiedzając taką ogromną zaporę Ratinje, jeśli dobrze to wymawiam, z której rozlegał się ogromny, przepotężny widok na rzekę Piwę i okazałe kaniony. Coś niesamowitego, naprawdę. Ta Tama to ponoć druga największa tego typu budowla w Europie. Także nie byle co.
Krajobrazy, które nazwałeś wzgórzami Eleny?
Tak, to właśnie przy tym Durmitorze, kiedy byliśmy obóz na takich pagórkach, bo na horyzoncie majaczyły nam góry. No i mi się tak skojarzyło. W filmie Bandyta jest taka scena, kiedy Brut i Elena biegają razem po pagórkach. To wszystko dzieje się ni to na żywo, ni to w śnie Eleny. I podobne miejsce przyuważyliśmy przy Durmitorze. No i tak sobie to po swojemu nazwałem. A, wzgórza Eleny. Tutaj odpalę słynny motyw muzyczny z Bandyty. Muszę tutaj tego wysłuchać.
Z Czarnogóry obraliście kurs na Bośnię.
Tak jest. Kolejny nasz przystanek to Bośnia. No i co? I tutaj przyboje Brygowicza na naszej samochodowej playliście wypadało nastawić głośniej niż zwykle, z racji, że pan Goran z Sarajewa się wywodzi. Zajrzeliśmy na moment właśnie do Sarajewa, żeby sprawdzić, czy wciąż umiemy zachowywać się przyzwoicie w stolicy. Przespacerowaliśmy się wśród mrowia meczetów, mnóstwo meczetów tam jest w stolicy Bośni. Pouśmiechaliśmy się do śniadych twarzy i na wieczór uciekliśmy oczywiście do lasu. Droga z Sarajewa w leśne gęstwiny, które upatrzyliśmy sobie na nocleg, no była kręta i stroma. Trochę się obawialiśmy, czy to nasze autko podoła. Pamiętam do teraz to takie specyficzne napięcie, kiedy jechaliśmy pośród tych żednących latarni i gęstniejącego mroku i przy islandzkich dźwiękach niejakiej Björk trzymaliśmy kciuki, żeby w tych dość odrealnionych okolicznościach wszystko się udało. No udało się. No i w tym rzeczonym lesie mieliśmy przywitanie naprawdę na 102. Parkujemy, wysiadamy z auta, na chwilę wszystko gasimy. Wokół ciemności już nie bałkańskie, tylko egipskie praktycznie. A tu nagle zaczynają nam przed oczami mnożyć się świetliki. Ale mnóstwo świetlików, jak takie iskierki z ogniska śmigały wokół nas. No i tworzyły, tak stwierdziliśmy, takie leśne silent disco. No coś niesamowitego. Pofruwały, poświeciły. Gdzieś tam sobie zniknęły potem w międzyczasie, no ale przywitanie nieziemskie. Po raz pierwszy widziałem coś takiego na żywo.
W tym lesie rozbijaliście namioty na noc?
Znaczy tak, praktycznie stwierdziliśmy, że w większości przypadków spać chcemy w lasach. Trochę się tak jakby też poukrywać, żeby nie było żadnych nieprzyjemnych niespodzianek w stylu tutaj nie można, prawda, spać, proszę stąd iść i przy okazji zapłacić mandat, tylko pod osłoną nocy skitrać się pod leśnym poszyciem i tam na spokojnie. Czy to rozbić namiot, czy nawet tego namiotu niekoniecznie rozbijać, tylko rozłożyć materac i sobie leżeć po prostu pod niebem. Gdzie nie spaliśmy, to robiliśmy taki mini kemping własnym sumptem. No i to było fantastyczne. Wieczorem jakaś kolacyjka, rano śniadanie na kocu, jakieś tam śpiewy, tańce, połamańce. Wszystko było wpisane w całą radochę z takiego road tripu.
No i bezkosztowe noclegi.
No, jak najbardziej. Jak najbardziej. Niezaprzeczalny plus, tak.
Bośni cały czas w lesie nie siedzieliście.
No nie. Bośnię w dużej mierze pokonywaliśmy na piechotę. Auto parkowaliśmy gdzieś u stóp wzgórza, a sami dreptaliśmy sobie po wzniesieniach. Tak na przykład było przy rzece Hranien. W tych okolicach mieliśmy wspaniały widok na koronę, ja to tak nazwałem, koronę bałkańskich gór. Także takie zęby rekina gdzieś tam na horyzoncie nam majaczyły. Ale nie obyło się też bez małej lekcji historii. Wojtek, nasz kierowca, artystyczna dusza i zapalony konserwator zabytków, zabrał nas do bośniackiego miasta Mostar. No i tam ujrzeliśmy cacuszko wpisane na listę UNESCO. Stary most kamienny, jeden z najstarszych w Europie, ponad 500-letni. Ponoć lokalni kawalerowie zgodnie ze zwyczajem skaczą z niego do wody, żeby jeden przed drugim udowodnić sobie, kto tam jest bardziej hardym samcem. No, przy nas nikt nie skakał, ale rzeczywiście samo miasteczko i most prezentowały się bardzo ładnie.
Jedziemy w stronę Serbii.
Jedziemy w stronę Serbii i tak naprawdę tego leśnego klimatu cały czas się trzymamy. Zobaczyliśmy, że Bałkany od tej strony naturalnej prezentują się na tyle ciekawie, że chcemy się trzymać pagórków, lasów, gór i tego typu klimatu. Ostatni przystanek, Serbia. Wpadliśmy oczywiście do Belgradu na moment, jak po ogień, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o stolicę. Tam zaopatrzyłem się w tygielek, który do dzisiaj przypalam bezecnie na kuchence u siebie, próbując odtworzyć smak bałkańskiej kawy. No, nie wychodzi mi to niestety. Na ostatnie noclegi bałkańskie trafiliśmy do wioski Zaovine, leżącej przy dużym, bardzo malowniczym jeziorze o tej samej nazwie. Obóz rozbiliśmy oczywiście w lesie, gdzie za dnia obsiadały nas motyle, a w nocy akompaniowały nam ryki takich rozochoconych jeleni. Dźwięki były naprawdę nieziemskie, co najmniej jakby tam jakaś, nie wiem, godzilla grasowała. Także tak to się prezentowało. Serbia od strony wiejskiej ogólnie wygląda jak taka ogromna dolina muminków. Pagórki otoczone długaśnymi płotami, takie spadziste zielone połacie, gdzieś tam nieśmiałe wąskie rzeczki, jakieś takie wstążeczki w tle. Spokojnie mogłoby sobie tam dreptać jakaś mała mi czy inny paszczek. Także tak zapamiętałem zieloną Serbię. No i co? I powoli zmierzamy do końca. Kilkanaście dni tej naszej bałkańskiej przygody dobiegało końca. Na jakiejś małej serbskiej stacji benzynowej kupiliśmy sobie takie zgrabne breloczki z dumnym napisem Jugosławia. I w ten sposób, tak oglądając się na bałkańską historię, postanowiliśmy zamknąć naszą wyprawę. Przed nami były już tylko Węgry, Słowacja i powrót do Polski.
Gdybyś miał wrócić, czy jeszcze raz wybrać ten kierunek, to zdecydowałbyś się?
Zdecydowanie tak, bo to jest wyprawa niedokończona. Przede wszystkim trochę zabrakło czasu. Okazuje się, że 15 dni to wcale nie jest tak dużo. Także te cztery kraje z planowanych tam, nie wiem, siedmiu, to i tak była niby większość z naszego planu. No ale co? No, została nam Macedonia, została nam Albania. Gdzieś tam były też plany, żeby skubnąć Rumunię po drodze. No ale zabrakło czasu. No ale co? Mieliśmy w zeszłym roku w październiku takie spotkanie w naszym gronie. No, przy okazji pozdrawiam oczywiście Łukasza, Kasię i Wojtka, moich kompanów. I mieliśmy wspominki, oglądanie zdjęć i wspominanie tych wszystkich przygód. No i tak nawet szybąkiwaliśmy nieśmiało, żeby to dokończyć. No, trzeba tam chyba wrócić i zobaczyć, co się dzieje. Może za jakiś czas uda się nadrobić, oczywiście zakładając, że nam trochę się świat uspokoi.
Ubiegły rok był rokiem, kiedy głównie wspominaliśmy podróże z braku możliwości fizycznego podróżowania. A teraz masz jakieś plany podróżnicze?
Tak obserwując sytuację na świecie, coś tam mi się w głowie klaruje. Cały czas od paru lat już moi bliscy wiedzą, że choruję na Rosję, także bardzo bym chciał wskoczyć w kolej transsyberyjską i ruszyć głęboko na wschód. No ale to takie dalekosiężne plany, już nawet bez znaczenia, czy trwa pandemia, czy nie trwa. W zeszłym roku niestety uciekła mi podróż do Afryki i praktycznie wszystko było przyklepane, ale stało się to, co się stało. Także być może spróbuję jeszcze to jakoś nadrobić. Głód przygody jest zbyt duży, żeby zostać.
Trzymamy kciuki za to, żeby udało Ci się tegoroczne wyprawy zrealizować. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa.